Ukraina wciąż walczy, szczególnie intensywnie na froncie wschodnim, ale jeszcze niedawno, nie tak dawno, bronił się przecież Kijów i okolicy Kijowa. Mieszkańcy wracają teraz do swoich domów i chociaż często w miejscu tych domów zostają ruiny, to chwytają za łopaty i nie czekając na pomoc rządową, odbudowują to, co do nich należy. Maryna Stepańska, z którą państwo spotykają się bardzo często o tej porze, postanowiła zaangażować się w naprawę szkoły w miejscowości Puszcza Wodycia, tuż przy Buczy i Irpieniu. Odwiedziła to miejsce i dzisiaj opowiada o tym Sandrze Solok.
Ten teren wcześniej był rekreacyjny, ale ostatnio to już część Kijowa. Te wioski przechodzą jedna w drugą, są bardzo blisko. Jest tam mnóstwo zieleni, wszystko jest w lesie. Piękne miejsca, teraz zniszczone i spalone przez Rosjan. Mam przyjaciółkę w Buczy. Jej dom nie jest całkowicie spalony, ale brakuje ścian. Będą go odbudowywać. Wczoraj nagrała filmik Bucza dziś. Wielu ludzi wróciło, część nie wyjechała oczywiście. Są na przykład kawiarenki bez okien, tylko zasłonięte drewnem i na nich napisane kawa. Nie ma nawet ceny. Ludzie płacą ile mogą, często więcej niż trzeba, bo potrzebne są pieniądze na odbudowę. Wielu ludzi samodzielnie robi remonty. A wracając do szkoły, Rosjanie do niej nie weszli. To duża nowa szkoła. Jest ciepła, była tam elektryczność. Jutro tam jadę przeprowadzić wywiady ze świadkami. Wyobraź sobie, od 24 lutego do 7 marca 2000 ludzi mieszkało w tym schronie w piwnicy. Do 7 marca była to przecież główna linia frontu i nasze wojsko też tam stacjonowało. Niestety nawet 80% z nich zmarło. Kim jest tych 2000 ludzi? To mieszkańcy okolic, którzy uciekli z Buczy, z Irpienia. Szkoła nie jest bardzo zniszczona, ale są zniszczone okna, dziury po kulach w ścianach, sprzęt, komputery. Teraz będziemy naprawiać zniszczone rzeczy, kupować sprzęt. Dlaczego akurat im pomagamy? To jedyne miejsce w okolicy, które po niewielkich naprawach może przyjąć dzieci i rozpocząć edukację na nowo.
O tym, co teraz dzieje się w Kijowie, pod Kijowem, kiedy ludzie wracają do swoich miejsc, które musieli opuścić, Maryna Stepańska w rozmowie z Sandrą Solok.
W środku dnia.
No i popracujemy teraz. Niektórzy zdalnie, niektórzy niezdalnie. My to właściwie pracujemy zdalnie i niezdalnie, bo wobec państwa to jesteśmy zdalnie, prawda? Ale siedzimy tutaj w studiu przy Berwińskiego 5. Pamiętają państwo ten czas, kiedy spora część z nas zmuszona była do pracy w trybie tak zwanym home office, czyli pracuj w domu, o, tak szef do nas mówił, czy też do państwa. Nie było to kwestią naszego wyboru, nie mieliśmy bowiem na to wpływu, nie mieliśmy też czasu na przygotowanie do takiej pracy. Nasza reporterka pytała dzisiaj poznaniaków o plusy i minusy pracy zdalnej i o wspomnienia z tym związane. Dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy o tyle chwileczkę? A teraz poznaniaków pyta Sandra Solok.
Czy pracowała pani zdalnie w trakcie pandemii?
Nie mogłam sobie pozwolić, jestem nianią. No przez 3 miesiące nie pracowałam, więc rodzice musieli sobie radzić sami, ale no później rzeczywiście, rodzice byli w domu, dziecko było w domu, więc było trochę trudniej.
Tak. I jak było? Jak to pani wspomina?
Nie za bardzo. Mam dziecko, które też uczy się zdalnie, nie? I męża tak samo i mamy nieduże takie mieszkania. Naprawdę nie podobało mi. Ja chciała wrócić do pracy, synek do szkoły.
A jakby pani miała teraz taką możliwość, żeby tak raz w tygodniu pójść na zdalne, skorzystałaby pani?
Tak, skorzystałabym.
Ale no. Tak sama, bez męża i bez dziecka?
Bez męża i bez dziecka, no. Jestem sama, to mam tyle czasu. Jeżeli ktoś jest w domu, to nie mam tak dużo.
A jak się pracuje zdalnie? Bardziej wydajnie, mniej wydajnie?
Ja myślę, że mniej wydajnie.
Ten czas był dosyć ciężki, ale też był pełen wyzwań. Ale dobrze, że minął i miejmy nadzieję, że już się nie powtórzy.
Największe plusy?
Sporo czasu dla siebie.
Minusy?
Z mamą się nie mogłam bardzo długo widzieć.
A jakby pan mógł, to chętnie by pan skorzystał taki jeden dzień w tygodniu pracy zdalnej?
No, myślę, że tak, pewnie. Pewne rzeczy w mojej pracy akurat można zrobić w domu. Nie wymagają obecności w biurze, no ale jakoś to się nie przyjęło u mnie akurat w firmie.
Bardzo dobrze bym się czuł. Dlatego, że nie musiałbym tracić czasu na dojazdy, nie?
A praca z ludźmi?
Jeżeli bym pracował zdalnie, myślę, że utrzymywałbym kontakty z osobami tymi pozytywnymi. No można mówić się do parku, do kawiarni przecież.
Na początku dość traumatycznie, ze względu na to, że jeszcze wtedy mieszkałam z rodziną i to był taki pierwszy czas, kiedy wszyscy musieliśmy być w tym samym czasie w domu, więc było dość napięcie duże w domu, szczególnie, że był problem z internetem na początku. Był problem z dostępem na przykład do łazienki, bo wszyscy mieli przerwę w jednym momencie, ale jednocześnie też było fajnie ze względu na to, że my mogliśmy wszyscy razem na przykład zjeść jakiś posiłek w domu. Dużym plusem z drugiej strony patrząc było to, że nie trzeba było się szykować rano.
Plusy, minusy. Pierwsze tygodnie, jak wynikało, wynika z wielu badań, które okazywały się bardzo trudne. Nie te badania. Okazały się bardzo trudne te pierwsze tygodnie pracy zdalnej dla większości ankietowanych. Czuli się gorzej i psychicznie, i fizycznie. A dzisiaj trend jakby się odwraca. Praca zdalna kusi coraz więcej osób i coraz częściej staje się, no, w niektórych miejscach nawet normą. Jeszcze przed lockdownami i zamykaniem nas w domach na portalu pracuj.pl tylko kilka procent ofert zawierało możliwość pracy zdalnej. Dzisiaj to już prawie 20% z tych ogłoszeń. O pozostałych statystykach powie teraz Aleksandra Skwarska z grupy pracuj.pl.
Z badań Pracuj.pl wynika, że aż 86% Polaków pracujących zdalnie lub hybrydowo chce nadal właśnie tak wykonywać swoje obowiązki. Co ciekawe, udział osób wykonujących obowiązki zdalnie lub hybrydowo maleje wraz z wiekiem. Podobną tendencję zaobserwować można było także w odniesieniu do wykształcenia. Im było ono wyższe, tym wyższy udział pracujących zdalnie lub hybrydowo. Możliwość bardziej elastycznej pracy kusi także osoby, które nie miały okazji działać zdalnie lub hybrydowo. 54% Polaków deklaruje, że chętniej zaaplikowaliby na ofertę pracy do firmy, która umożliwia dowolny wybór modelu wykonywania obowiązków. Dodatkowo należy wspomnieć o 61% Polaków, którzy chętniej aplikują do firmy, która finansuje koszty pracy zdalnej. Zapytaliśmy też badanych o zalety i wady pracy zdalnej. 66% Polaków za zaletę pracy zdalnej uważa poświęcanie mniej czasu na dojazdy do pracy, a 47% zauważa zwiększanie oszczędności na wydatkach. Natomiast najczęstszymi wadami pracy zdalnej wskazywanymi przez Polaków są trudności z oddzieleniem pracy i życia osobistego, dodatkowe wydatki na przykład na prąd.
Wady i zalety i wady. Temat pracy zdalnej wraca za sprawą nowelizacji projektu wprowadzającego to pojęcie do kodeksu pracy. Chodzi między innymi o przyjęcie zapisów regulujących możliwości i zasady przeprowadzania kontroli, na przykład kontroli trzeźwości zatrudnionych, ale także kontroli wykonywania przez nich obowiązków zawodowych. O tym mówi doktor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Aleksandra Bocheńska.
Cały czas jesteśmy w fazie projektu, ale projektu wydaje się dość mocno przedyskutowanego i bardzo szczegółowego. I praca zdalna, ona wygląda na to, że z nami zostanie. W tej chwili na stałe wejdzie do kodeksu pracy. Pojawiła się kwestia kontroli przede wszystkim wykonywania tej pracy zdalnej. Jeżeli pracownik świadczył pracę w domu, pracodawca nie ma oczywiście bieżącej kontroli, jeżeli jest kierownik w jednym pokoju, pracownik siedzi w drugim pokoju, to on tą kontrolę w pracy wykonuje na bieżąco. W przypadku pracy zdalnej ta kontrola musi być uregulowana w sposób specyficzny. I tutaj projekt zmian w kodeksie pracy wskazuje na pewne takie wątki tej kontroli, że pracodawca musi tą kontrolę przeprowadzić w miejscu świadczenia pracy, czyli wcześniej też uzgodnionym, i w godzinach pracy. To jest bardzo istotne, bo to nam też trochę rozjaśnia jakby ramy czasowe świadczenia pracy zdalnej, ponieważ w dobie covidowej utarło się, że właściwie praca zdalna jest świadczona cały czas i trochę ten czas prywatny z tym czasem służbowym on się zlewał. W tej chwili to jest zupełnie przesądzone.
Tak, to pracodawca będzie musiał dostosować się do nowego prawa, ale to nowe prawo dopiero powstaje. Jest projekt tego. Wady i zalety, zalety i wady pracy zdalnej. Państwa oczekiwania i doświadczenia. Co się powinno zmienić w kodeksie pracy, żeby praca zdalna była z jednej strony wykonywana sumiennie i uczciwie, to patrząc ze strony pracodawcy, a z drugiej strony, żeby była sensownie wynagradzana, dobrze zorganizowana przez pracodawcę. 618-654-654. Zapraszam do rozmowy. Czy państwo oczekują, że te zmiany przyniosą bardzo konkretne rozwiązania, zmuszające do czegoś pracodawców i zobowiązujące do czegoś bardzo konkretnie tych, którzy pracę przyjęli zdalną i na taką się zgodzili, a może pracodawca mógłby zmusić pracownika do tego, aby pracował zdalnie. I odwrotnie, czy pracownik mógłby zażądać, że będzie pracował zdalnie. I o tym będziemy mówili, bo i takie przypadki prawdopodobnie w myśl nowego prawa będą, że pracodawca będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną. O tym w dalszej części naszej audycji. No i nad jeszcze jednym można by się zastanowić. Kontrola w miejscu pracy to będzie przewidywało prawdopodobnie nowe prawo zapisane w kodeksie pracy. Kontrola w miejscu pracy uzgodnionym z pracodawcą. A jeśli ktoś ma taką pracę, że mógłby wykonywać ją z podchmurki, jedzie sobie autem, ma przy sobie telefon, internet, laptopa, no to jak się umówi z pracodawcą na kontrolę, w jakim miejscu? No to może wówczas GPS, tak zwany tracker i jak na smyczy pracodawca będzie wiedział, dokąd jedziemy, gdzie się poruszamy, gdzie się zatrzymujemy, ile czasu spędzamy i że tam właśnie może nas zastać i sprawdzić nas. Jakich zmian oczekujemy w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej i czy coraz chętniej na taką pracę się dzisiaj godzimy, ba, czy wręcz żądamy takiej możliwości pracy. 618-654-654. Zapraszam do rozmowy w audycji w środku dnia. 25,5 minuty po godzinie 13. Po godzinie 12. Po godzinie 12 w Radiu Poznań. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. 29 minut po godzinie 12, Radio Poznań. Praca zdalna, jak powinna być opisana w kodeksie pracy? Do czego powinno prawo zobowiązywać pracodawców? Do czego powinno zobowiązywać pracowników? Jak to uregulować trwają pracę? Przedstawiono projekt rządowy. O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy, czego Państwo oczekują w zmianie prawa pracy dotyczącego pracy zdalnej. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie Pana i wszystkich radiosłuchaczy. Ja chciałem zapytać, kto prowadzi te wszystkie prace dotyczące zmiany w kodeksie pracy, bo wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że najpierw należałoby przeprowadzić badania, jak to wpływa na człowieka, na jego psychikę, przenoszenie na przykład no, pewnych sytuacji czy pewnych zdarzeń z pracy do domu, z domu do pracy, a tutaj by się to wszystko kotłowało, mieszało i no i nie wiadomo, jak to na psychikę ludzką wpływałoby.
Troszkę o tym mówimy, niektóre badania przytaczamy i jeszcze będziemy przytaczali. No, jakby trudno, no dobrze, trudno nie wierzyć w to, albo inaczej. Nie wiemy, jak jest dokładnie, ale chyba miejmy nadzieję, że projekt takiego prawa uwzględnia różne badania.
No ale odpowie mi pan, kto przeprowadza te badania, kto to robi, czy to poseł, który z zawodu jest, nie wiem, piekarzem, senator, który z zawodu jest hydraulikiem na przykład, to jeszcze bym rozumiał, bo to zawodowo ich by dotyczyło troszeczkę, bo mieliby jakieś doświadczenie życiowe i, że tak powiem, znaliby się na robocie. A ci, którzy na te badania prowadzą, czy badania, zmiany chcą wprowadzić, nie mają pewnie zielonego pojęcia, tylko robią jak im się widzi.
No to już pan sam oceni, bo to, co ma się zmienić, to też omawiamy poniekąd i z tych propozycji państwo mogą wywnioskować, czy ustawodawca, no, czy projektant tak, tych zmian ma pojęcie o tym, co robi, czy nie ma.
No dobrze, ale jeśli ustawodawca już coś wprowadzi, a my potem mamy to oceniać, nie. Najpierw trzeba wiedzieć, jakie to przyniesie skutki, czy pożądane, czy niepożądane, czy rzeczywiście to może być wprowadzone, a nie tylko tak na chybi utrafił, może się uda, może się nie uda, może ludzie do tego przywykną.
Nie wiem, czy na chybi utrafił. Ma pan drogę poprzez swojego posła, pana posła, panią poseł, to jest chyba ta droga w tej chwili jedyna, no bo to oni są naszymi przedstawicielami i podejmują działania związane z zmianą prawa. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję.
Pan, że któryś z nich odbierze numer telefonu, żeby się przed wyborcą
proszę spróbować
wytłumaczyć
i dać nam znać, jak się udało.
Myślę, że skoro audycja jest taka, a nie inna, no to mógłby pan też zapytać takiego posła, czy senatora, jak on to widzi? Czy w ogóle podoła wyzwaniu, żeby coś takiego wprowadzić, żeby potem się nie okazało, że to jest bubel, za który płacimy?
Pan Tadeusz, ze swoim pomysłem dziękuję serdecznie. Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ja jestem trochę innego zdania. Chciałbym na tą sprawę spojrzeć spokojnie, że rzeczywiście, jeżeli jest jakikolwiek problem z tytułu prawa pracy, który ma być rozpatrzony między pracownikiem a pracodawcą, to te sprawy jakieś tam zgrzyty się trafiają. Ale jestem przekonany, że to wszystko jest unormowane, wszystko jest ułożone w sposób właściwy i nie ma się czego czepiać. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy pana redaktora, chyba że pan redaktor coś chce powiedzieć.
No, chciałem powiedzieć, dziękujemy za pozdrowienia, panie Jerzy, że pewnych sformułowań nawet w kodeksie pracy nie było i pewnych rozwiązań. I teraz właśnie kodeks pracy ma zostać wzbogacony o takie zapisy, które pozwolą na przykład kontrolować pracownika w miejscu, w którym pracuje poza firmą, czyli u niego w domu. Ma wskazać sposób, ma wskazać godziny takiej kontroli, ma wskazać obowiązki pracodawcy. O tym jeszcze powiemy. Na przykład pokrywanie pewnych kosztów związanych z pracą poza biurem, poza zakładem pracy.
prawo pracy ma to do siebie, że powinno służyć przede wszystkim pracownikowi. Przede wszystkim pracownikowi. A jeżeli są jakiekolwiek tam drobne niuanse, zgrzyty, to powinny być na etapie właśnie pracownik-pracodawca rozwiązywane bezproblemowo, z korzyścią dla pracownika.
Chociaż chyba zgodzimy się, że właśnie prawo pracy powinno to przedstawiać w taki sposób, żeby nie było możliwości zbytniej interpretacji potem pomiędzy tym, co sobie wymyśli pracodawca, prawda, wobec pracownika.
No oczywiście. Pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie, panie Jerzy. Jeśli nowelizacja zostanie wprowadzona, mówimy o nowelizacji kodeksu pracy pod kątem dotyczącym zmian w prawie pracy zdalnej, to pracodawca będzie miał także obowiązki wobec matek i opiekunów dzieci oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. W niektórych sytuacjach pracodawca wręcz będzie musiał, o tym wspominałem, umożliwić przejście na pracę w trybie zdalnym, a więc na pracę w domu. I tutaj badacze widzą potencjalne pole do nieporozumień. Takie pole zauważa m.in. doktor Wydziału Prawa Administracji UAM Aleksandra Bochańska.
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej wszystkich pracowników, którzy realizują uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem, czyli pracownic w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, również pracowników, którzy sprawują opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny, który to członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności. I tutaj pracodawca taki wniosek musi uwzględnić, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. I to sobie można wyobrazić, że na tym tle takim interpretacyjnym może dochodzić do pewnych sporów, bo o ile wyobrażamy sobie w sposób dość oczywisty, że szatniarka pracy zdalnej świadczyć nie może, tak w przypadku innych stanowisk, szczególnie takich o charakterze bardziej twórczym, tutaj oczekiwania pracodawcy mogą być inne i wyobrażenie pracodawcy o sposobie tej świadczenia pracy może być inne niż pracownika i na tym tle może dochodzić do sporów i według mnie takie sprawy sądowe, możemy spodziewać się tego typu rozstrzygnięć, no pewnie w jakichś tam najbliższych latach, ale jednak.
No więc jest taka możliwość, im mniej jasne i mniej proste zapisy w prawie pracy, tym większe pole do dyskusji, a co za tym idzie także do sporów prawnych. 618-654-654, czego oczekujemy od prawa, od tych, którzy zmieniają prawo, jeśli chodzi o regulacje dotyczące pracy zdalnej. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Znaczy, ja chciałem teraz powiedzieć, że powinna być wprowadzona definicja, ale to naprawdę dokładniutka, co to jest praca zdalna, jakie prace mogą wykonywane być pod szyldem praca zdalna. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że z doświadczenia powiem swojego, dlatego kiedyś pracowałem nie w Poznaniu, w Wydziale Kontroli Legalności Zatrudnienia i to, co się widziało, to były jaja po prostu, bo ludzie na przykład umowa o dzieło, a polegała na tym, że był ktoś portierem. No to są jakieś kpiny, nie? I wiadomo, że to jest praca rezultatu, a zlecenie to jest zupełnie coś innego. Umowa na umowę o pracę to już coś innego. I to jest po prostu, żeby...
Chociaż troszkę można... to inne rzeczy, o których pan mówi, nieco inne niż sama praca zdalna.
Ale kwestia, co to znaczy praca zdalna, to już wiadomo, że elektronicznie, żeby nie było czegoś takiego, nawet w księgowości, że pani sobie weźmie jeszcze trzy dziewczyny nielegalnie w domu siedzące i będą stukały, o wiele więcej stukną, nie? Zrobią tej pracy, bo to jest właśnie, tu też polega. Ja powiem, że w swoim doświadczeniu naprawdę miałem takie...
Jako kontrolujący, tak?
Tak, dokładnie, chociażby tak, że nawet pracownicy jeszcze wtedy istniejącej telekomunikacji polskiej sobie zjeżdżających do Polski pracujących ze wschodu ludzi zatrudnili i naprawdę dużo więcej zrobili. Zapaliśmy ludzi obcokrajowców, a tak naprawdę byli podnajęci przez pracowników pracujących na umowę o pracę. I żeby tutaj na przykład, albo żeby to nie było produkcja pierogów u kogoś w domu, nie, no, po prostu musi być wyraźnie napisane, co to jest. I to, co pani powiedziała właśnie, no, żeby było też albo procentowo wyraźnie powiedziane, a nie żeby to był zysk pracodawcy. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to ktoś ten prąd, toaletę, ten sprzęt, ktoś musi też za to zapłacić. płacić. Nie?
No takie są, tak, takie są projekty zapisów. Wie pan co, no, pan pokazał, jak wiele problemów może się pojawić, jeżeli, jeżeli prawo nie jest wyraźne, spójne i jednoznaczne.
A Polacy są naprawdę zdolni, potrafią tak obejść niektóre rzeczy.
Kreatywni są. To też są plusy, tak. To też są plusy.
Ale musi być takie prawo, żeby nie można w lewo, w prawo skręcić. Nie?
Jak prawo, to nie można w prawo ani w lewo, tak. No bardzo dziękuję. Dziękuję panie Ryszardzie. Panie Piotrze, zapraszam do rozmowy.
Dobry.
Dzień dobry.
Ja sobie myślę, że korzystając już z doświadczenia obcowania, to już chyba 7 rok, czy 6, nie pamiętam, z rządem, to zostanie to przeprowadzone w 2 etapach. Pierwszy się zacznie już niebawem, który będzie się nazywał farsa, że my pytamy społeczeństwo, na co uważać, jakie są plusy i minusy, jak zapisać to prawo. I następnie będzie 2 etap, czyli wprowadzimy to, co chcemy, jak chcemy i nie będziemy się nikogo więcej pytać. Nie będziemy pytać o koszty materialne, o koszty psychiczne, połączenia życia rodzinnego z pracą zdalną. Wprowadzimy przepisy, które jedną albo drugą stronę do czegoś zmuszają i koniec. I to będzie wszystko, czyli pozory rozmowy, pozory dialogu, prowadzone wszystko to, co wyłącznie pasuje stronie rządowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Taka ocena bardzo konkretna pana Piotra, aczkolwiek może nie wprost odnosząca się do samych zmian w prawie pracy, tylko pośrednio dotycząca tych spodziewanych przez pana Piotra zmian. A czego możemy się spodziewać, albo co już wiemy? Doktor Jarosław Grobelny z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przygląda się temu tematowi od samego początku. Praca hybrydowa, czyli taka, która także polega między innymi na częściowo wykonywanej pracy zdalnej, kojarzy się lepiej młodym i tym, którzy nie byli zmuszeni przejść na taką pracę, a sami w jakiś sposób do tego dążyli.
Praca zdalna kojarzy nam się źle z takiego podobieństwa w czasie. To jest coś, na co jesteśmy bardzo wyczuleni w trakcie prowadzenia badań naukowych, ale mierzymy się z tym na co dzień. Większość z nas poszła na pracę zdalną na samym początku pandemii, czyli w momencie, w którym nie wiedzieliśmy, jaka będzie nasza przyszłość. Nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy. Mieliśmy bardzo poważne problemy z izolacją społeczną. Nie mogliśmy spędzać wtedy świąt z rodziną, nie widzieliśmy się ze znajomymi. I do tego jeszcze przyszła praca zdalna. Jeżeli ktoś się gorzej czuł w tej pracy zdalnej, to mogło to wynikać z tego, że po prostu generalnie ludzie się wtedy gorzej czuli. Na przykład we Włoszech prowadzono na samym początku pandemii takie badania nad pracownikami zdalnymi. Wykazano, że oni cierpieli na zaburzenia snu, na stany depresyjne i napady lękowe, ale generalnie po prostu wtedy we Włoszech wiele osób mierzyło się z tak poważnymi problemami. Także trudno byłoby jednoznacznie powiedzieć, czy to ta praca zdalna nam przeszkodziła, raczej po prostu sytuacja, więc warto pomyśleć, żeby dać pracy zdalnej drugą szansę.
No właśnie, niektórzy daliby drugą szansę, inni by wręcz zabronili, ale jak słyszymy z badań, jednak praca zdalna jest coraz bardziej pozytywnie postrzegana przez pracujących i pracodawców. Przez pracujących choćby dlatego, że praca zdalna to więcej czasu na sen, mniej zużytej benzyny, czyli mniejsze koszty dojazdu, też czas dla rodziny, to już słyszeliśmy, ale to często także ulga dla tych, którym zwyczajnie gorzej pracuje się w grupach, czyli im trudniej nawiązywać kontakty, czyli tym, którzy są introwertykami.
Jestem introwertką, tak.
Czyli w pracy chyba czasami jest trudno.
Tak, ale nie mam takiego dużego, nie, zespołu. Mam tylko 2 osoby, to mi bardzo pasuje. Nie, ja mogę nawet siedzieć tam, czasami nie mówić do nich.
Czuję się lepiej w domu, mniej ludzie mi przeszkadzają, mniej odbierają mojej energii, takiej, którą mam na socjalizację. I jeżeli idę pracować na przykład do biura, to już potem dużo mniej mam ochotę wyjść gdzieś po powrocie. A tak jak siedzę cały dzień w domu, to jakiekolwiek wyjście potem wieczorem jest dla mnie tym punktem rozrywki i mam na to dużo więcej energii, chęci.
Jak musiałoby być zorganizowane miejsce pracy, żebyś się tam czuła lepiej?
Najlepszą opcją, jaką widzę, byłoby zupełnie osobne pokoje dla każdego człowieka, ale jest to, zdaję sobie sprawę, niewykonalne. Myślę, że można by było wprowadzić jakiś system sygnalizacji dla współpracowników, że okej, mam na głowie słuchawki, to znaczy, że w tym momencie się do mnie nie odzywaj. Albo, że jest tylko jeden pokój, w którym można rozmawiać, znaczy to brzmi trochę jak obóz pracy, ale w którym dozwolone są rozmowy o niczym tak zwane, a w takich pokojach typowo przeznaczonych do pracy panuje cisza, skupienie.
No, takie pomysły mimo wszystko po to, żeby wprowadzić atmosferę pracy i zminimalizować zakłócenia, które mogą do nas rozpraszać, kiedy siedzimy w domu. Typ osobowości to jest jedno, ale równie ważne jest właśnie to, czy zostaliśmy zmuszani do pracy w domu, czy sami taką formę pracy wybraliśmy. Poza tym, żeby czuć się dobrze i być wydajnym, to powinniśmy działać zawodowo w otoczeniu, które temu sprzyja. No, jest schludne, zorganizowane właśnie w taki sposób, że jest naszym miejscem pracy. Dlatego, jak we wszystkim, należy zachować umiar, zdrowy rozsądek, niektórzy powiedzą balans. Wyniki badań komentuje dr Grobelny.
To, co wiemy o pracy zdalnej, to to, że ona w nadmiarze rzeczywiście szkodzi. Są pewne oszacowania dotyczące tego, jak wiele pracy zdalnej jest najlepsze dla naszego dobrostanu i według badań Gartnera, chociażby z ostatniego roku, możemy szacować, że mniej więcej w takim zakresie 60-80% czasu pracy, jeżeli wykonujemy ją z domu czy z innego miejsca, ta proporcja jest najbardziej dobroczynna dla naszego samopoczucia. Prawdopodobnie dlatego, że możemy wtedy nawiązywać pewne kontakty społeczne z ludźmi w biurze, może tak też trochę technicznie nam jest łatwiej pracować, a z drugiej strony mamy te wszystkie benefity związane z oszczędnością czasu i energii wynikające z pracy w domu.
618-65-4654. Jak to uregulować, jak pracę zdalną wprowadzać, czy bardzo konkretnymi zapisami, czy jednak zostawiać pole manewru do tego, aby było ono formą umowy między pracodawcą a pracownikiem, jak tę pracę kontrolować. 618-65-4654. Jeszcze chwilę na to, aby Państwo mogli na ten temat się wypowiedzieć. Za 16 minut, godzina 13.
Let the media and then my
48 minut. Po godzinie 12 w Radiu Poznań rozmawiamy o pomysłach na zorganizowanie pracy zdalnej, o pomysłach, które muszą być przekute w prawo, w zmiany prawa. Te zmiany prawa pracy zaproponował rząd, a pomysł, który jeszcze mógłby przekonać tych, którzy nie byli przekonani z pewnych względów do decyzji o pracy w domu, taki pomysł może skłonić ich. Chodzi o to, że pracodawca będzie zobligowany płacić i zapłacić za wykorzystanie prywatnego sprzętu oraz za energię, za elektryczność, którą wykorzystujemy po to, żeby móc świadczyć pracę z naszego domu. W teorii brzmi to całkiem nieźle, chociaż w praktyce wszystko będzie kwestią jednak odpowiedniej umowy pomiędzy firmą a zatrudnionym. O tym mówi doktor Wydziału Prawa Administracji UAM Aleksandra Bochańska.
No więc rozwiązań jest kilka. Pracodawca może wprowadzić ryczałt za wykorzystanie narzędzi pracy, prywatnych narzędzi pracy w miejscu świadczenia pracy zdalnej. Może wprowadzić ekwiwalent, może wprowadzić inny sposób finansowania i policzyć go według pewnych zasad obowiązujących w zakładzie pracy. Tych sposobów jest kilka. I tutaj też mam pewne wątpliwości, czy takie ramowe ujęcie sposobu rozliczania się z pracownikiem jest do końca dobre, bo to może powodować do określonych nadużyć. Tak? Trzeba pamiętać też o tym, że w dobie covidowej praca zdalna też była traktowana jako swojego rodzaju oszczędność po stronie pracownika, bo wszyscy pamiętamy, jak mówiło się o tym, że pracownicy oszczędzają choćby na dojazdach do pracy. W związku z tym te wszystkie okoliczności, te koszty, nakłady, one muszą być brane pod uwagę przy ustaleniu, czy to wypłaty ekwiwalentu, ryczałtu, czy jakichkolwiek innych zasad określonych w porozumieniu.
Z drugiej strony, jeśli pracobiorca, czyli zatrudniony, nie będzie dojeżdżał do pracy, to nie będzie miał też być może takiej ulgi na związanej z dojazdem do pracy podatkowej, ale zostawmy to. Wiele wysiłków naukowców koncentrowało się dotychczas na wpływie pracy zdalnej na pracownika i na wydajność konkretnego pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Zmiana nastąpiła jednak także na poziomie grupy, całej grupy, która pracuje, cała zdalnie albo część z tej grupy zdalnie, i to bada dr Jarosław Kubelny z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W tym momencie prowadzę badania nad tym, jak czują się pracownicy, którzy znaleźli się w różnych typach zespołów, ponieważ z jednej strony możemy rozważać pracę zdalną z perspektywy indywidualnej, z drugiej strony ona jest bardzo trudnym zagadnieniem, kiedy spojrzy się na całe zespoły. Część osób w jednym zespole może pracować w domu, część z biura i wiemy, że tworzą się pewne dwie dynamiki. Wtedy już w 2013 roku były takie badania Richardsona i McKean, które mówiły, że pracownicy z biura w mniejszym stopniu ufali tym na pracy zdalnej, ponieważ część osób w trakcie pandemii zakochała się w pracy zdalnej i nie chce wrócić do biura, ten problem będzie narastał. I obecnie zastanawiam się, jakie czynniki w największym stopniu pomagają ludziom w takich mieszanych zespołach i co osoby, które projektują tą pracę albo nią zarządzają, mogą zrobić, żeby pomóc obu stronom. Tak? Może należy organizować pewne nieformalne spotkania, w których będą uczestniczyły obie strony, czy może należy zachęcać do czegoś, co wiemy, że działa przy pracy zdalnej, czyli tak zwanych szturchnięć, takich krótkich, formalnych albo nieformalnych, ale pojedynczych kontaktów w trakcie dnia pracy pomiędzy na przykład menedżerem, menedżerką, a kimś z zespołu albo dwiema osobami z zespołu, czy może są jeszcze jakieś inne metody.
No i w tym konkretnym badaniu Państwo mogą pomóc. Doktor Jarosław Grobelny zachęca wszystkich pracujących do wypełniania ankiety, co może zająć góra 10 minut. Ankiety dostępnej na stronie eoresearchamu.edu.pl. Ja postaram się, żeby za chwileczkę link do tej ankiety, do tej strony pojawił się na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm. No i wówczas, kiedy Państwo zdecydują się wesprzeć te badania swoim zdaniem, swoim udziałem, to po kliknięciu w zielony przycisk będzie można wybrać język polski i ustawić sobie tryb polski do tego, aby wypełnić ankietę. W ten sposób pomóc panu doktorowi w przeprowadzeniu badań. Krzysztof Jankowski realizuje program, zostaje z Państwem. Sandra Soluk przygotowała audycję. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Dziękuję, do usłyszenia za 7,5 minuty. Serwis Radia Poznań.